Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Jurek wprowadził mnie w pewne zakłopotanie, bo ogłosił, że to będzie świadectwo. I jak sobie trochę chwilę pomyślałem, to będzie świadectwo mojego myślenia, mojego doświadczenia, mojego w jakimś sensie życia, postępowania i decyzji życiowych. Ale nie stricte opowieść o moim życiu, zresztą to nie byłoby ciekawe. Kochani, ten temat, który mamy na tą godzinkę z kawałkiem, czystość, wolność, miłość, dodaje do tego, to są kluczowe pojęcia, jedyna droga do szczęścia. Jedyna. I będę chciał to pokazać, tak? Te kluczowe pojęcia oczywiście ojciec kłamstwa próbuje wypaczyć, tak? Na przykład z dwóch pierwszego i ostatniego słowa wolność i miłość stworzył zbitkę wolna miłość. Z jednej strony największa tęsknota człowieka, przy prawdziwym rozumieniu tych słów powinna być, a z drugiej strony kompletnie wypaczone myślenie na temat właśnie antyczystość, chciałoby się powiedzieć, antymiłość, prawda? To, co się kryje, powiedzmy w dobie rewolucji seksualnej, co się ukuł ten termin wolna miłość, tak? Wolna w szczególności od odpowiedzialności i wolna od miłości też, tak? Jako jakieś tam użycie. A więc te trzy podstawowe pojęcia. Wolność jest warunkiem szczęścia człowieka i wolność jest nam zadana. My nie rodzimy się wolni. Człowiek rodzi się zdezintegrowany, rozbity, nieposkładany. W zasadzie nic nie może zrobić świeżo urodzony taki człowieczek. Jak go położą na brzuszku, leży na brzuszku, położą na pleckach, leży na pleckach. Nawet się przewrócić nie może. I ma zwykle kilkadziesiąt lat, czasem mniej, niektórzy ponad 100, na to, żeby się poskładać, żeby się zintegrować, żeby... Coś, siostra, tutaj. Wyżej mikrofon. Dziękuję za uwagę, bo jakby ktoś powiedział po półtorej godzinie, że nic nie było słychać, to by było kiepsko. Dzięki. A więc mamy dokonać procesu integracji, tak się mądrze nazywa. Czyli mamy, krótko mówiąc, jakimiś metodami, zaraz powiemy jakimi, doprowadzić do tego, że moje przymioty stwórcze, a więc rozum, staje się użyteczny. Ja rozumem, rozpoznaję, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście do tego potrzebuję jakąś hierarchię wartości. My akurat mamy idealną sytuację, totalnie bezpieczną, ponieważ nam hierarchię wartości podyktował ten, który nas stworzył i który nas zna. Więc nie ma żadnej groźby pomyłki, tak? Jak ktoś kupi fałszywą hierarchię wartości, to jest tragedia, bo on się integruje, ale ta oś integracji powoduje jakieś tam wypaczenie i nieszczęście. Natomiast my mamy bezpiecznie wytyczone przez 10 przykazań, nie tylko całą naukę Kościoła, która tłumaczy pomysł Pana Boga, więc mamy hierarchię wartości określoną. I człowiek ma rozumem poznać, co jest dobre, co jest złe. I to jest w zasadzie dość proste, właśnie w związku z tym wytyczeniem precyzyjnym przez Boga, ale wolą pójść za tym, co jest dobre, co jest złe. Co jest dobre, a odrzucić to, co jest złe. Pełna wolność człowieka to jest sytuacja taka, w której człowiek dobrze, bezbłędnie rozpoznaje, co jest dobre. Uwaga, decyduje się na dobro bez względu na cenę. Nawet za cenę życia ostatecznie człowiek doskonale wolny nie sprzeda świata swoich wartości. Tak? I teraz każdy człowiek powinien do tego dążyć. Całym sobą. I to już nie jest takie oczywiste. Może jeden przykład, choć boję się, że jak zaczną przykłady i dygresje, to... Ale jeden tutaj, taki dla mnie samego był taki poruszający. Pisze dziewczyna, 23 lata. Panie Jacku, 3 miesiące przed ślubem narzeczony przyznał się do pornografii i samogwałtu. W pierwszym momencie grunt spod nóg mi się osunął, świat mi się skończył, nie mogłam sobie znaleźć miejsca, ale w końcu stwierdziłam, przecież są terapie, ludzie wychodzą z najgorszych uzależnień i mówię do niego, słuchaj, kochamy się, wygramy, ja się modlę, ty idziesz na terapię, wygram. Mówi, jaką terapię, ja to lubię. Poszła do jego rodziców, możemy sobie tylko mgliście wyobrażać, co przeżyła. Poszła do jego rodziców z tym tematem. Co usłyszała? No przecież wszyscy to robią. poszła do swoich rodziców. Jutrze, a co, ty chcesz być starą panną? I ona pisze do mnie, naprawdę czuję, widzę te łzy na klawiaturze. Panie Jacku, czy ja zwariowałam, czy świat wokół nas zwariował? Tak, świat wokół nas zwariował. Człowiek upadał, upada i będzie upadał. Ma naturę zranioną grzechem pierworodnym. Ale rozsiadanie się w upadku, ja to lubię, to jest rezygnacja z własnej wolności i tym samym automatycznie rezygnacja ze szczęścia. I niezdolność do miłości od razu. Tak? Człowiek, który rezygnuje z walki o własną wolność, w zasadzie rezygnuje ze szczęścia. Oczywiście on ze szczęściem nazwie coś innego, co to uprawia, ale szczęśliwy być nie może. Obiektywnie nie może być szczęśliwy. Ta wolność dotyczy wszystkiego. I myśli, i uczynków, i spojrzeń dla nas mężczyzn, jaką trudnością jest wolność wzroku, prawda? Zwłaszcza, że panie nam tego nie ułatwiają. No może nie w tym kręgu, ale tak jak gdzieś teraz byliśmy, nie pamiętam, na jakiś, w Krakowie chodziliśmy z żoną. No to, przerażające. Chciałem powiedzieć, skromność ubioru pani, ale skromność w rozumieniu takim, nieobfitość, tak? I tatuaże na wszystkim. To takie dwa spostrzeżenia, które mi zostały z wizyty w Krakowie. Wolę chodzić po górach. Naprawdę wolę, tam się czuję bezpiecznie i spokojnie. Ale ta walka o wolność jest walką całożyciową. I kto stoi, niech baczy, by nie upadł. Pytano zakonnika 86-letniego, w jakim wieku mężczyzna może już tak naprawdę spokojnie patrzeć na ciało kobiety? On powiedział, nie wiem, pytajcie starszego. Także wolność trzeba walczyć, utrzymywać i ciągle ją tam, że tak powiem, odnawiać. Ale tragedią jest, że wielu ludzi rezygnuje z walki o wolność. W ogóle nie podejmuje walki o wolność. Oczywiście świat podpowiada. Świat poddany złemu duchowi wprost. Rób ta, co chce ta. Rób to, na co masz ochotę. To jest wprost z tłumaczenia nowożytnego hasła, naturalnego hasła satanizmu, tak? Jeżeli zrezygnujesz z rozumu i z woli, wiesz, żeby to, na co masz ochotę, co ci pobudzenia podkorowe podpowiadają, to na pewno się stoczysz na same dno. To jest zupełnie oczywiste. Także ta idea przejmowania kontroli rozumem i wolą nad życiem dzisiaj jest też jakby podważona, jakby zanegowana. Czy można własnymi siłami osiągnąć pełną wolność? Taką, że mogę oddać życie za świat wyznawanej wartości? Nie można. Nie można, dlatego że mamy naturę zranioną grzechem pierworodnym i nie możemy zranioną naturą dojść do doskonałości, do doskonałej wolności, która, zobaczmy, jak ją połączymy z Bożą hierarchią wartości, to doskonała wolność jest jednocześnie świętością. Zawsze wybieram dobro, zawsze odrzucam zło. A? Nie można tego osiągnąć własnymi siłami. Do tego jest potrzebna łaska. To jest tragedia ludzi niewierzących, którzy nie są w stanie osiągnąć pełnej wolności. To jest po prostu niemożliwe. Jaka jest proporcja między wkładem własnym a łaską, o którą trzeba pokornie prosić? Nie wiem. Pewnie matematycznie nie da się tego ustalić, ale mam anegdotkę, która to bardzo ładnie ilustruje. Pewna starsza pani, przeżywszy swoje lata uczciwie, przeszła na drugą stronę, zobaczyła drzwi raju, wali pewnym krokiem prosto do raju. A święty Piotr zatrzymuje, mówi chwileczkę. Tutaj obowiązuje punktacja. Jaka punktacja? No, co dobrego w życiu zrobić? No jak co dobrego? Całe życie, wierna żona, matka, poświęcałam się dla wszystkich, dzieci, męża. Nie dosypiałam? No ładnie, 10 punktów. Co jeszcze? Ona lekko zdziwiona, trochę przerażona. Mówi, jeszcze? O, mam syna księdza, jeździ na rekolekcje z młodzieżą, po górach łazi, nie szuka wygody, po nocach spowiada. No ładnie, 5 punktów dodatkowe. Co jeszcze? Ona coraz bardziej przerażona, szuka w pamięci, wiem, pomagałam chorej sąsiadce całkowicie bezinteresownie. Chodziłam tam, nosiłam jedzenie, sprzątałam, pomagałam się umyć. No, ładnie, dodatkowy punkt, 2. Święty Piotrze, a ile tych punktów potrzeba? No, 10 tysięcy. Jezu miłosierny, ratuj. Dziękuję, wystarczy. Koniec, podobało się Panu Bogu, żebyśmy robili wszystko, co możemy, ale jednocześnie pokornie prosili o wsparcie I wtedy możemy osiągnąć pełną wolność i to otwiera drogę do pełnego szczęścia i tu na ziemi, i tam po drugiej stronie. Tu nie ma żadnej sprzeczności. Sam przecudownie pokazał, umierając, Jan Paweł II. My wszyscy czuliśmy, ci, którzy to pamiętają, że on z butami poszedł prosto do nieba. Tak jak świętym był tutaj, tak prosto poszedł do nieba. Lud Rzymu natychmiast na transparentach wypisał subito santo, tak, czyli natychmiast święty, i rzeczywiście Kościół to w krótkim czasie potwierdził, prawda? To świat złego ducha próbuje nam wbić klina, mówiąc, że albo będzie szczęśliwy tu, albo gdzieś tam, może kiedyś tam, tak? Że katolik musi być nieszczęśliwy, że katolikowi niczego nie wolno. Czego mi nie wolno jako katolikowi? Tylko jednego mi nie wolno, znaczy nie wolno. Mam wolną wolę, więc mi wolno. Ale czego nie powinienem robić? Grzeszyć, czyli działać przeciwko własnej naturze. Bo każdy grzech jest działaniem przeciwko własnej naturze. To jest niszczenie samego siebie. To nie jakiś zespół, czy stary Pan Bóg ustalił, że o, dowalimy ludziom, zabawki im pozabieramy. Nie. To jest zakaz wydany przez miłość, jest zakazem, który nas ma chronić przed, mówiąc prosto, robieniem głupot, niszczeniem samego siebie. Nie zabijaj znaczy, że jeżeli będziesz zabijał, ty sam siebie zniszczysz, jeżeli będziesz cudzołożył, sam siebie zniszczyć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc te zakazy, które nam są wydane, to są dobrodziejstwa. To tak jak tablica postawiona, uwaga, pole minowe. To jest dobrodziejstwo. Wściekamy się na tego, kto postawił tą tablicę? Że ogranicza moją wolność? A taka jest retoryka świata zła w dzisiejszym świecie. Katolikom nic nie wolno. Nie wolno niszczyć siebie samych. Drugie pojęcie to jest czystość. Czystość szeroko rozumiana dla mnie to jest po prostu życie w zgodzie z tym, co zaplanował dla mnie ten, który mnie stworzył. Czyli czystość jest bardzo szerokim pojęciem. Oczywiście mówiąc czystość, my bardzo szybko koncentrujemy się na tym wymiarze seksualnym, prawda? Ale oczywiście to jest bardzo ważny kawałek czystości i ważny również dlatego, że można tutaj totalnie zniszczyć swoje życie przez nieczystość w tej dziedzinie. Szatan to doskonale wie, wobec tego tutaj szczególnie atakuje. Już od dziecka, tak? Ale czystość to jest w ogóle życie w zgodzie z pomysłem Pana Boga i to jest gwarancja pełni szczęścia po prostu, tak? Czyli bycie sobą daje szczęście. Sobą w takim rozumieniu bycie tym, kim Pan Bóg mnie stworzył, kim Pan Bóg chciał mnie mieć. I wtedy, jak będę takim, jak chciałbym, czyli to, mam robić ze sobą to, co powinienem, a więc walczyć o swoją wolność, czyli świętość. Całe życie. Mam zadysponować tą wolnością w wybranym powołaniu. Każde powołanie jest drogą miłości. Ja mam tylko wybrać drogę miłości z mojego życia. Czy to będzie droga małżeńska, czy to będzie droga w życiu konsekrowanym, czy jeszcze inna. Też są możliwe przecież. Zresztą nie każdy może wybrać drogę i na nią wejść. Do małżeństwa potrzeba drugiej osoby, prawda? Ktoś może marzyć o małżeństwie i nie spotkać przez całe życie osoby, która choćby wstępnie się do tego nadawała. I musi wtedy mieć tą ścieżkę awaryjną. To jest częsta sytuacja kobiet niż mężczyzn, bo tych nadprodukcja porządnych kobiet, przepraszam za określenie, jest spora w stosunku do porządnych mężczyzn, prawda? Także tam są jeszcze inne czynniki, które na to wpływają, że trudniej kobiecie znaleźć porządnego męża niż mężczyźnie porządną żonę. Prawda? Ale drugie dziewczyny, z tego to wynika fakt, że trzeba sobie tych porządnych mężów wychowywać. Troszkę puścić poprzeczkę, obniżyć i potem go wychować. Macie moc, możecie to robić. Prawda? Mądrze, byle mądrze. Tak więc być sobą, zobaczmy, czyli problem szczęścia, czyli bycia sobą, to jest problem antropologiczny. Kim jestem jako człowiek? Jeżeli tutaj nam zafałszują wizję naszego człowieczeństwa, no to będziemy błądzić w drodze do szczęścia. Tak? I wreszcie trzecie pojęcie, miłość. Miłość rozumiana jako bezinteresowny dar z siebie samego. To tym terminem się posługiwał wielokrotnie Jan Paweł II. To jest cytat z Gaudium et Spes, dokument Soboru Watykańskiego II. I posłuchajcie, bo ogromnie treściwy. Człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Nie może odnaleźć siebie, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy. Nie może być szczęśliwy człowiek na innej drodze, jak tylko na drodze miłości, rozumianej jako dar z siebie samego. Tak, jako taka mała dygresja, to mówiłem od dawna, choć często to zdanie, nawet chyba gdzieś tam ja też przypisałem to zdanie Janowi Pawłowi II, to było błędem, ponieważ to on zaczerpnął z Gaudium et Spes, ale w tej chwili okazuje się, że może nie do końca było błędem. Bo kardynał Wojtyła miał ogromny wpływ na kształt dokumentów soborowych, Soboru Watykańskiego II, właśnie w tej dziedzinie rodzina. I być może on cytował samego siebie. Tego już się pewnie nie dowiemy dopiero po drugiej stronie, prawda? Było to jemu absolutnie bliskie. Czyli jeszcze raz, nie ma innej drogi do szczęścia, jak przez miłość rozumiana jako dar z siebie. Znaczy, jak świat jest strasznie od tego daleko. Jak te generuje, czy podpowiada takie drogi do szczęścia przez samorealizację. Cały indywidualizm. Jest absolutnie, to znaczy do potępienia, do odrzucenia, że masz szczęście znaleźć w sobie, tak? Posługując się innymi. A ty możesz znaleźć szczęście tylko dając siebie innym. Więc to jest totalnie z gruntu fałszywa wizja. Z tego wyprowadzane są te wszystkie singielki, te Piotrusie Pane, te Playboy i tak dalej. To wszystko jest z gruntu fałszywe wizje szczęścia, na które się rzesze ludzi nabiera. Żeby to jeszcze zdemaskować, to jeszcze sobie za chwilę coś powiemy w tej branży. Tak więc mamy być zdolni do miłości, czyli siebie posiadać, ale zwłaszcza do panów to mówię, mamy podjąć decyzję ofiarowania siebie w miłości. Rzesze mężów żyje dziesięciolecia w małżeństwie i nigdy nie podjęli decyzji, że oni ofiarowują siebie na służbę rodzinie, na służbę żonie, na służbę dzieciom. I złoszczą się, że żona niedostatecznie mu jest poddana, powołując się na Pismo Święte, oczywiście wyrwane z kontekstu i tak dalej, i tak dalej. On nie może być szczęśliwy, on nie może dać szczęścia. Dopóki się nie zdecyduje być darem dla żony, być darem dla dzieci, być darem dla rodziny. Poświęcić się dla... To zupełnie sprzeczne z tym, co mówi świat w duchu egoizmu, egocentryzmu, indywidualizmu i tak dalej, i tak dalej. My musimy to przekroczyć, przełamać, jeżeli chcemy być szczęśliwi. I decyzja o miłości jest decyzją nieodwołalną. Miłość nigdy się nie kończy. Można oczywiście to złamać, można to zniszczyć, ale prawdziwa miłość nigdy się nie kończy. Jeżeli podjąłem decyzję, nie wiem, jeżeli podjąłem decyzję, a nie podjąłem, choć święty Jurek mnie namawiał, ale jeszcze nie podjąłem, decyzja na przykład abstynencja do końca życia. Nie piję, ale to jest co innego nie pić, a co innego podjąć decyzję abstynencji, prawda? To jeżeli jestem odpowiedzialnym facetem, to nie wypiję do końca życia i to mnie obowiązuje, bo taką decyzję podjąłem. Jeżeli jestem odpowiedzialnym facetem, powiedziałem tej kobiecie, że będę się troszczył o jej dobro do końca, miłość troska o dobro. Dobro, rozwój, wzrost, świętość do końca życia, to nie ma prawa się skończyć. Taką wiedzę podałem i koniec, tak? A jeszcze ślubowałem przed Bogiem, prawda? I dlatego to bardzo jest mi bliskie to słowo, że miłość nigdy się nie kończy. Jeżeli coś było prawdziwą miłością, to naprawdę się nigdy nie kończy. Prawdziwą decyzją odpowiedzialnego człowieka. I teraz chciałbym takich 5 punkcików przywołać. Zachęci do 5 decyzji, a jednocześnie pokazuje 5 dramatycznych zagrożeń dla naszego szczęścia, już mogę teraz powiedzieć, dla naszego szczęścia w miłości, na obranej drodze powołania. Pierwsze zagrożenie jest takie, że my jesteśmy stworzeniami, z obiektywnym faktem, jesteśmy stworzeniami, ale świat nas kusi wizją, że jesteśmy kreatorami. I każdy z nas powinien podjąć, a może podejmować co jakiś czas od nowa decyzję. Jestem stworzeniem. Tego są pewne konsekwencje. Odkrywam, kim jestem, a nie wymyślam, kim jestem. Nie generuję, kim jestem, tak? Mam taką zachciankę i od jutra będę kobietą. Odkrywam, że jestem mężczyzną, czyli Pan Bóg chciał mojego szczęścia w męskości, czyli w ojcowaniu, bo to jest tożsamość mężczyzna i ojcowanie, tak jak kobiecość, matkowanie. Niekoniecznie rodzenie dzieci, ale ojcowanie matką, to jest przeznaczenie, to jest zadanie mężczyzny, zadanie kobiety. Natomiast świat mówi, zobaczcie, jakie to jest stare, już szatan Ewę na to w raju nabrał. Będziecie jako bogowie. ty będziesz decydować o tym, co jest dobre, co jest złe, prawda? I za tym, co świat robi. Świat ustala, co jest dobre, co jest złe. I zauważmy, to jest chyba chichot szatana, że ustala prawa jako dobro człowieka, prawo człowieka, negację przykazań. Prawem człowieka jest zabijanie. Mało zabijanie. Zabijanie dziecka przez rodzoną matkę. No już trudno bardziej wynaturzone prawo ustanowić. I tych, którzy tego prawa nie szanują, będziemy karać. Kiedyś tam nieśmiało mówiono o dopuszczalności w pewnych wyjątkowych wypadkach. Dzisiaj we Francji już kilka lat temu cofnięto klauzulę sumienia i lekarz za odmowę zabicia pacjenta, dziecka w łonie matki, 3,5 tysiąca grzywny, euro i do tego jeszcze do 2 lat więzienia, prawda? Pozbawienie praw wykonywania zawodu lekarza. Lekarz, który odmawia zabijania, traci prawo wykonywania zawodu lekarza. Znaczy, jak te siły zła się rozpanoszyły, weszły do zapisów prawa międzynarodowego. Jest presja, żeby... I to każde przykazanie jest negowane, tak? Nie cudzołóż jest w ogóle obśmiane. Świat mówi, jesteś kreatorem, ty sam możesz ustalić, co jest dobre, co jest złe. Ustalisz, że... I jeszcze co gorsza, jeszcze większa pułapka. Ty możesz, jako kreator, ustalić, co tobie da szczęście. Jak sobie ustalisz, że tobie da szczęście łajdaczenie się, będziesz się łajdaczył i będziesz myślał, że jesteś szczęśliwy, będąc obiektywnie głęboko nieszczęśliwym, bo odszedłeś od własnej natury. Czyli pierwsza decyzja to jest przypominanie sobie, jestem stworzeniem. I nie mam wykreować siebie, a odkryć, kim jestem, zaakceptować, być w najczystszej formie postaci tym, kim tak naprawdę jestem. Jestem obiektywnie jakiś. I ja nie mogę tego zmieniać, nie mam mocy tego zmieniać. Że odkrywam, że obiektywnie jestem sługą życia, a nie panem życia. I to sługą bardzo szanowanym przez Boga, bo Bóg w zasadzie bezbronnie przychodzi do małżonków, współpracując w dziele przekazania życia nowemu człowiekowi. Nawet jak są popijanemu, też przyjdzie. Znaczy, jak Bóg bezbronnie oddaje się w ręce małżonków w dziele przekazywania życia. I no nie wolno tego przekręcić, że ja sobie mogę zabić, mogę sobie wyprodukować dziecka, jak mi się nie udaje począć. Nie. Nie jesteśmy panami życia. To jest konsekwencja przyjęcia tego stwierdzenia, że jestem stworzeniem. Umiłowanym stworzeniem, ale tylko i aż stworzeniem. Druga pułapka. Bardzo wielu, w pewnym sensie każdy z nas w nią wpada. Człowiek jest taką strukturą, która ma ciało, ma wymiar psychiczny i ma wymiar duchowy. Ten trójwymiar taki. I decyzja, że ciało jest mniej ważne od wymiaru psychicznego, a wymiar psychiczny i ciało są mniej ważne od wymiaru duchowego. I tak powinny przebiegać decyzje życiowe. Ja czasem pamiętam przerażenie w oczach dziewczyny młodej, 18-letniej, jak powiedziałem, jeżeli więcej czasu spędzasz na malowanie się niż na modlitwę, to dałaś się światu oszukać. Bo szukasz szczęścia w tym, w czym nie znajdziesz. Jak takie dziewczątko zadba o swój wygląd, to nie aż bardzo ładne efekty są, tak? No, kosmetologia, dzisiaj nauka, potrafi wiele zdziałać, nawet z bardzo przeciętnej urody, tak? Ale ja to nazywam w zdrowym ciele zdrowe ciele. Nie wolno postawić ciała wyżej niż te wyższe wymiary, a ludzie masowo to robią. A ci, którzy się tam pakują mięśnie, jedzą rzeczy, które mogą nawet naprawdę do chorób psychicznych doprowadzić, tak? Ale liczy się obwód bicepsa, liczy się to. A ile z narażeniem zdrowia i życia kobiet, jakieś operacje plastyczne, coś. Kult ciała. Bardzo powszechny. Nie ma czasu, żeby tej myśli rozwijać, ale myślę, że czujemy wszyscy, że nie wolno. To jest takie powszechne życzenie. Życzę ci zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. No bzdura kompletna. Nawet jakbyśmy połączyli zdrowie fizyczne i psychiczne. Nie jest najważniejsze. A czym się zajmuje psychologia? Dobrostanem psychicznym. Nawet za cenę zniszczenia ducha. Żeby klient się dobrze poczuł. Mam taką anegdotkę, dwóch panów się spotyka, jeden mówi drugiemu, wiesz, do drugiego, wiesz, mam straszny kłopot, moczę się w nocy. Siusiam w pościel jak dziecko. Stary, nie przejmuj się, mam takiego psychoterapeutę, tu masz wizytówkę, idź do niego, na pewno ci pomoże. Spotykając się po miesiącu, co byłeś? Byłem. Pomógł ci? Pomógł. No widzisz, że się nie moczysz. Moczę się, ale jestem z tego dumny. A na czym polega pomoc ludziom o zaburzonej orientacji psychoseksualnej? Żeby się dobrze poczuli. Nie żeby powrócili do swojej obiektywnej, prawdziwej płci, prawdziwej natury, ją zaakceptowali i mogli być szczęśliwi. To nie jest pomoc. To... I mówienie o tym, że trzeba pomagać ludziom, którzy się zagubili w ten czy inny sposób, to jest brak tolerancji w retoryce dzisiejszego świata, tak? Nie wolno dzisiaj terapii zaburzeń orientacji psychoseksualnej na Zachodzie prowadzić w ogóle. Zakaz. Kochani, i wreszcie troska o wymiar duchowy. Ta zachowanie tej... Mamy dbać o ciało, mamy dbać o zdrowie, ale bardziej mamy dbać o wymiar psychiczny, rozwój intelektualny, to wszystko się razem łączy, tak? Ale jeszcze bardziej o duchowy. I mamy noblistów, karzełków duchowych, tak? Mamy rzesze ludzi, profesorów z największymi tytułami, kompletnie nie do rozwinięcia w wymiarze duchowym. Już nie mówiąc, że to za tym idzie potem rozbijanie małżeństw, niszczenie życia i tak dalej, i tak dalej. A więc ten drugi mój postulat, żeby podjąć decyzję, wprowadzić ją w życie. Troszczyć się o zdrowie, ale bardziej o ten wymiar psychiczny, a jeszcze bardziej o wymiar duchowy, żeby zachować proporcje. Miarą może być czas, który poświęcamy. Trzecia rzecz, która może nam zniszczyć życie, a postulat, żeby tą decyzję podjąć, to jest nawet nie podjęcie. Bo każdego z nas na jakimś etapie dopada te słowo, tak? Kontynuację walki o swoją wolność. Powiedziałem, walki, która ma się toczyć do końca życia, ale mam być coraz bardziej wolny, coraz bardziej zdolny do przeciwstawienia się złu. W tej chwili akurat przyszedł mi na myśl pułkownik Ciepliński, AK, Związek Walki Zbrojnej, na wysokich szczeblach. Wpadł w ręce gestapo, torturowali go niemiłosiernie. Nic, nikogo nie wsypał, nic, miał nad nimi przewagę, głęboko wierzący człowiek. Uciekł. Po wojnie, jako patriota, dostał się w ręce Sowietów. Torturowali go w najwymyślniejszy sposób. Nie chcieli go nawet zabić, chcieli go złamać. I nie udało się. Ale on był wolny wewnętrznie. I w ostatnim grypsie do żony napisał: mogą mnie tylko zabić. Nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie tylko. Jest kandydatem na ołtarze. Prawda? Sowieci wydali 5-krotny wyrok śmierci i strzałem z tyłu głowy podpisali swoją kapitulację. On z nimi wygrał. Tak jak Kuskówna wygrała swoją walkę, prawda? Zdrowie, życie nawet nie jest najważniejsze. Jest coś ważniejszego, o czym zapominamy. I wreszcie czwarty taki punkt dzisiaj w świecie bardzo ważny, że świadomie wybieram drogę czystości i tej wąsko rozumianej, i tej szeroko rozumianej drogę wytyczoną przez Pana Boga przykazaniami. Świat kusi nas atrakcyjnością nieczystości. Tak? Grzeszne dziewczynki idą do nieba, a niegrzeszne mają raj na ziemi. Gdyby choć się 3 sekundy namyślił nad tym zdaniem, to roześmiałby się. Tylko jaki raj na ziemi? Alkohol, narkotyki, seks. Ile potrzeba dni czy tygodni, żeby kompletnie zrujnowała swoje życie? Ale hasełko ładne. Ludzie bezmyślni się natrąbiałem. Ta bezmyślność to też jest programowa, ale to jest trochę osobny temat, tak? Zauważcie, że szkoła nie uczy myślenia. 40 lat byłem nauczycielem akademickim. Studenci nie tylko nie umieją, ale nie chcą myśleć, bo tak zostali wytresowani przez szkołę. Zapamiętać, zrobić test, zapomnieć, zdać. Jak miałem do wydania, wydawałem projekt, albo projekt uczelnia techniczna. Projekt, który pan się mało narobi, ale trzeba trochę pomyśleć. Albo pan poślini palec, pojedzie po projekcie, kolegi postawi swoje liczby. Kupa roboty, ale efekt końcowy pewny. Co pan wybiera? 90 kilka procent wariant drugi. Byle nie myśleć. Oni są winni, oni są ofiarami systemu. No ale co by było, gdyby ludzie zaczęli myśleć? Na przykład wyciągać wnioski z historii, tak? Chociażby z trudu nad Wisłą, o którym tu słyszeliśmy. No to trudno by było o ludzi niewierzących, prawda? Trudno by szkalować Kościół, bo ludzie by się zaczęli bronić. No chwileczkę, przecież to jest nieprawda zwykła. Wszystko bazuje na kłamstwie, tylko musimy się otrząsać. I wreszcie piąty punkt, który chciałem tu powiedzieć, to jest: każdy z nas powinien podjąć decyzję, zwłaszcza mówię to do mężczyzn, decyzję o ofiarowaniu siebie w miłości. Nie urządzeniu się w miłości, tylko ofiarowaniu siebie. To jest otwarcie drogi do pełni szczęścia. I teraz pozwólcie, że skoncentruję się na jednym fragmencie, który chciałbym doilustrować. Otóż to, co powiedziałem, ciało, psychika, duch. W ciele można przeżyć li tylko przyjemność, nic więcej. Przyjemności zgodnie z prawami psychicznymi maleją. Jeżeli te same bodźce, powtarzam, atakuje swoje ciało tymi samymi bodźcami, to nieuchronnie reakcja ciała jest coraz słabsza. To się nazywa psychologiczne prawo znużenia. Czyli nie można się nasycić przyjemnościami, można się znudzić. Weźmy takiego gościa, który postanowił zdobyć szczęście przez przyjemności seksualne w przygodnych kontaktach. No, zabawia się, przeżywa przyjemność. Ja tego nie neguję. Silną przyjemność. Ale słabnącą. Przerażony tym, mnoży bodźce. Jak długo można mnożyć? Bo to widzimy, to świat w tej dziedzinie powymyślał, to już w ogóle aż mówić chatko, tak? I słuchać też, więc nie będę w ten temat wchodził. Ale i tak nieuchronnie te bodźce w końcu przestaną działać. Jest tylko kwestia czasu. Każdy, kto wszedł na ścieżkę zabaw seksualnych do znalezienia szczęścia, chce przyjemność nazywa sobie szczęściem, bez trwałego związku małżeńskiego, mężczyzny z kobietą, otwartym na przekazywanie życia, całożyciowy, bez tych warunków, no to każdy wchodzi na ścieżkę ku własnej impotencji, bo po prostu prędzej czy później przestanie reagować na bodźce. I to jest nieodwołalne, tylko kwestia, na ile czasu to się rozłoży. Zobaczmy, jak ludzie masowo szukają szczęścia na tej drodze, na drodze przyjemności, takich i innych przyjemności. Jest to totalnie fałszywa ścieżka. Przyjemność to jest inna kategoria niż szczęście. Czy ja powiedziałem, że nie mamy zażywać przyjemności? Nie powiedziałem. Tylko mamy używać rozumu. I zanim zażyjemy jakieś przyjemności, mamy ją ocenić. Czy ona jest zgodna z naturą, czyli planem Pana Boga? Czy jest sprzeczna? Jak jest sprzeczna, to odrzucić. Jak zgodna, zażywać. Oczywiście, że tak. Ja często podpowiadam małżonkom, którzy są tak skłóceni, że patrzeć na siebie nie mogą, żeby zażyli wspólnie parę przyjemności, bo to otwiera drogę do naprawienia ich relacji. Ale godziwych przyjemności, nie łajdackich, które podpowiada świat. Także przyjemność nie jest zła, ale zła przyjemność jest zła. I mamy rozum po to, żeby je rozróżniać. Dobry od złych. Mówiąc tak bardziej poetycznie, to mamy zażywać przyjemności, które się podobają Panu Bogu, a nie zażywać przyjemności, które się Panu Bogu nie podobają. Prawda? I teraz wymiar psychiczny. To jest coś znacznie, znacznie więcej. Tylko człowiek może zażywać tutaj pozytywne przeżycia. Jakie? Wymiar psychiczny pozwala nam myśleć, planować, oczekiwać, tęsknić. Zwierzę tego nie może robić. Więc spełnienie oczekiwań daje zadowolenie, daje radość, daje satysfakcję, daje poczucie spełnienia. To są oczywiście wyższe przeżycia niż przyjemność. Ale to nie jest szczęście. I tu ostrzeżenie dla panów. My z naszym ukierunkowaniem na materię, która nam sprawia taką frajdę, walka z materią, zapominamy się często w życiu i myślimy, że spełnienie nawet bardzo ambitnych planów, wszystkie 8000 zimą jeszcze boso może ktoś wymyśli, no bo już nie wiadomo, co wymyślać, tak? Że to jest satysfakcja, ale to nie jest szczęście. Bo jedynym źródłem szczęścia jest miłość. I to jest tragedia wielu ludzi, mądrych, wykształconych, rozgarniętych, sprawnych intelektualnie, którzy nie doszli do tego, że na materii i na sukcesach w świecie materii nie kończy się życie człowieka. Bardzo wielu mężczyzn przyzwoitych i jakoś dobrych żyje w małżeństwach, koncentrując się wyłącznie na materii, w ogóle nie inwestują w relacje miłości. Ani z Bogiem, ani z człowiekiem. Jeszcze raz? Okej. Jeżeli jestem facetem, to nie będę zganiał na kobiety. Jest to prawda. Jest to prawda. Ale jestem facetem i mam nad tym zapanować. Możemy zgonić wszystko na feminizm. Możemy. Ale to się nie godzi. Mężczyźnie nie godzi się zgadzać. Są to pewne okoliczności utrudniające, ale jesteśmy ludźmi walki, faceci. Wobec tego mamy w tych okolicznościach wygrać i koniec. A nie tłumaczyć się, że miałem do szkoły pod górkę, tak? Albo mamusia mnie coś tam źle powiedziała. Mamy rozum, mamy rozpoznawać drogi do szczęścia i mamy na nie wchodzić. Jeszcze prowadzić żony i dzieci na tych drogach. Albo podopiecznych kapłani, siostry zakonnej i tak dalej, prawda? Dobra. I teraz ta radość, satysfakcja, zadowolenie jest czymś wyższym, ale nie jest szczęściem. Szczęściem jest tylko miłość. I teraz stop na chwilę. Dlaczego macie wierzyć jakiemuś facetowi, który stanął i mówi, że szczęście daje tylko miłość? Nie żądam tego od was, byłby pyszałkiem. No to zaraz jedziemy. Święty Jan, umiłowany uczeń Chrystusa, jedyny, który go nie zdradził, jedyny, który był pod krzyżem, jedyny, który nie zginął śmiercią męczeńską, dożył późnej starości. No to do ostatniego apostoła przychodzili, jeżeli im coś powiedział. Wiecie, co im mówił? Jedno zdanie. Synaczkowie moi, miłujcie się. Starość, a ściśle mówiąc mądra starość, bo niektórzy niestety głupną na starość, tak, ale są jeszcze tacy, którzy starzeją się mądrze, odrzuca to, co mało istotne. To, że gorzej widzi, nie szkodzi, to, że gorzej słyszy, nie szkodzi, bo najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. I święty Jan ze wszystkiego, ze całej swojej mądrości i świętości wybrał jedno słowo. Miłujcie się jako klucz do szczęścia. Święty Paweł był ostrzejszy, tak, w swoich sformułowaniach. Choćbym mówił językami świata, choćbym, miłości bym nie miał, byłbym jak cymbał brzmiący. Ile mamy dzisiaj cymbałów brzmiących, którzy się chełpią tym. Wszyscy na mnie pracują, wszyscy są mi podporządkowani, jestem tak inteligentny, najmądrzejszy, najszczęśliwszy na świecie. Cymbał brzmiący jesteś. Nie masz pojęcia o tym, z czego płynie szczęście, prawda? Ilu jest takich możnych tego świata, celebrytów, którzy przed kamerami się chełpią tym, że są od nikogo niezależni, że nikomu nie służą, tylko używają. Cymbały. Idziemy do pięknej postaci Jana Wianej. No ten był cudowny, w ogóle aż by się chciało nie opowiadać, patron proboszczów, ale jedno zdanie z Jana Wianej, często przez niego powtarzane. Dwie rzeczy warto w życiu robić. Modlić się i miłować. Ja przepraszam, jako stary dydaktyk poprawię świętego Jana, bo ja zawsze w dydaktyce szukałem jak najprostszych formuł. Żeby studenci nie patrzyli, jakie to trudne, jakie to fajne, jakie to proste, jakie to oczywiste, tak? Ja to jego zdanie przerobiłem, myślę, że na mnie się nie pogniewa, na jeszcze prostszą formułę. Jedną rzecz w życiu warto robić. Miłować Boga i ludzi. My musimy robić inne rzeczy, oczywiście. Musimy się troszczyć o byt, musimy się troszczyć o rodzinę, o odbudowanie domu, o obronę przed napastnikiem. Nie tylko tym fizycznym, ale i psychicznym i duchowym. To są nasze zadania życiowe. Ale warto miłować. Czyli my powinniśmy, załatwiwszy wszystko, co do nas należy, pędem wchodzić w relacje miłości z Bogiem i ludźmi. Cały wolny czas na to poświęcać, bo tylko to daje szczęście. Zobaczmy, jak dalecy jesteśmy w dzisiejszym świecie od takiego myślenia. A to jest jedyna droga do szczęścia. Jan Paweł II, już mówiłem, człowiek nie może odnaleźć siebie inaczej, jak bezinteresowny dar siebie samego. Jeszcze bardzo cenne słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ludzie mówią, czas to pieniądz, a ja wam mówię, czas to miłość. Kochani, myślę, zwłaszcza mężczyźni, zróbmy sobie monitoring czasu. Zdemaskujmy, co jest naszą miłością. I może się okazać, że sklejenie samolocików, albo jazda na rowerze, albo ćwiczenie na siłowni, albo oglądanie meczów. I nie oszukujmy siebie. Przebudujmy nasz czas według właściwej hierarchii. Najwięcej na wymiar. Ten czas nazwijmy wolny, tak? Bo my musimy pracować, zarabiać, budować domy i tak. To musimy robić. Ale jest jakiś czas, jakaś pula wolna. To tam powinna być gradacja taka. Najwięcej w sferę ducha, w relacje z Bogiem i relacje miłości ludzkiej. I kto jest w małżeństwie? Mąż, żona, dzieci, rodzice, teściowie, inni ludzie. Czyli nasze pragnienia powinny biegnąć w kierunku dawania miłości. I to nie chodzi tylko o tej miłości, tej najbliższej, tam wyrażanej przez współżycie. Nie. Przechodząc na korytarzu koło człowieka, możesz się do niego uśmiechnąć i ty jesteś szczęśliwszy i on jest szczęśliwszy. A możesz na niego warknąć i będzie odwrotny efekt. W każdej relacji z człowiekiem możesz wyjść z niej szczęśliwszy, jeżeli dasz mu jakieś dobro. Obdarujesz go sobą. W najprostszym geście, nawet uśmiechu, słowie, czymkolwiek. I to ty jesteś beneficjentem tego daru. Bo ty jesteś bardziej szczęśliwy. Żebyśmy zobaczyli, jaka jest różnica między przyjemnością, radością, a szczęściem. Taki fragment z dzienniczka Faustyny Kowalskiej. Ja to przeczytałem w cudzysłowie w samochodzie jadąc, a więc na audiobooku. Czytane są bardzo pięknie przez panią Łabonarską. I takim słodkim głosem mówi siostra przełożona: siostro Faustyno, siostra dzisiaj taka radosna. Pewnie siostry dzisiaj spotkały same przyjemności. Przeciwnie, siostro przełożona, spotkało mnie dzisiaj wiele niezasłużonych przykrości, które mogłam ofiarować za biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. Myślę, że czujemy. Pułapy. Ona miała prawo powiedzieć, dlatego jestem szczęśliwa. Bo ona, ofiarowując te cierpienia za grzesznych, za biednych grzeszników, popełniała, że tak powiem, czyn miłości. Ofiarowywała, prawda? Czyli ona była beneficjentką, ona w sobie mnożyła szczęście przez te gesty. Trudno jest zrozumieć w dzisiejszym hedonistycznym świecie, że to jest prawda. Człowiek obdarowujący innych sobą jest największym beneficjentem tego daru. Bo on się rozwija, on, w nim wzrasta zdolność miłości, on miłuje po prostu.
Więcej podobnych wartościowych treści znajdziesz w czasopiśmie Trwajcie w miłości. Zamów na www.trwajciewmiłości.pl.